ja myślałem, że się ja będę dowiadywał. Bo statystycznie ja mam mniej czasu niż wy.
Gdyby zacząć teraz, ale brat już góruje nad nami wieloma latami doświadczenia.
Drodzy panu, cieszę się bardzo, że was widzę, że w tej społeczności możecie wychwalać Pana. To jest wielka radość widzieć młodych, zaangażowanych i Bogu oddanych. A to chyba był cel waszego przyjazdu, że chcieliście to pokazać. I dlatego ten przedmiot, który otrzymałem od organizatorów młodych, dostałem takie jakby pozwolenie, żeby z wami porozmawiać o znaczeniu doktryn w naszym życiu. Tak na piśmie to dostałem. I tu od razu mam problem. Wszyscy wiemy, co to takiego jest doktryna. Przyznam, że ja mało kiedy używam tego słowa, bo jakoś to słowo mi tak jakoś trochę politycznie brzmi. A tak ze dwie uwagi. Co to takiego doktryna?
Nauka.
Już bliżej mi. Ktoś jeszcze by coś powiedział?
Podstawa, na której Jezus się opiera.
Podstawa? Na ktoś? Myślę, że nasze takie odczucia, nie tylko moje, ale mało kiedy używamy słowo doktryna, że odczucia do tego słowa tak się biorą właśnie z tego, co w środowisku naszym dość często się słyszy, że są jakieś doktryny. Sam chciałem troszeczkę sam się dowiedzieć, zerknąłem do encyklopedii. Ze szkół, jakie nazwy doktryny noszą? Na przykład doktryna prawa, doktryna polityczna, doktryna wojenna. No chyba nas to, co tutaj było mówione, powołanie do wojska jakoś tak mamy. Owszem, zgadzamy się i to chętnie do armii. Do jakiej? Do armii, którą właśnie wodzem naszym naczelnym jest kto? Zbawiciel nasz. Tak. I prawda, że nasze doktryny są doktryny wojennymi, bo tu było mówione, że mamy wrogów. Jakich? Jest kim i z czym walczyć. Są doktryny też pokojowe. I aby sobie dokładnie jakby uzmysłowić, to w encyklopedii zauważyłem, że można z ogólną nazwą doktryny możemy się zgodzić, że to, co tu, o czym tu rozmawialiśmy i będziemy rozmawiać i rozmawiamy, to jest właśnie to. Doktryna to ogół względnie spójnych twierdzeń, założeń lub przekonań z pewnej dziedziny wiedzy. Wszyscy bracia, którzy tu przemawiali, pokazywali, że te wszystkie nauki, to one nie są tak oderwane. Że stół, że drzewo, że staw, że gdzieś tam. Tylko, że to wszystko co? To wszystko ma jedną wielką spójność. I dlatego te spójne nauki możemy nazwać doktrynami, I rzeczywiście doktryna dalej w encyklopedii jest. Doktryna to teoria, to nauka, to system. No ten system miałem tak trochę wątpliwości, jak to jest z tym systemem. Ale wam jest chyba bardzo blisko do systemu, bo przecież dość często tam siadacie i coś tam więcej wiecie na ten temat niż ja. Oglądacie gdzieś i tam chyba jakiś system jest potrzebny. Co, tam coś się chyba nazywa jakimiś systemami, które, nad którymi muszą tęgie głowy pracować i najpierw jakiś tam system włożyć, żeby później co? Mogło to być użyteczne. Coś podobnego jest właśnie z doktrynami. Jeżeli chodzi o doktryna, a nauka, wszyscy rozumiemy. Teoria też. Teoria i nauka to chyba to samo. My chcemy właśnie rozmyśleć nad naukami i tu było powiedziane nad naukami jakimi? Bożymi. I z tymi naukami chcemy chodzić codziennie. Po co chcemy chodzić codziennie z tymi naukami? To będzie nasze pytanie takie, które będzie się przewijać dość często. Różnymi sposobami będziemy chcieli to określić. Po co te nauki, po co te doktryny? Czy to nam ma pomóc w życiu, czy ma przeszkodzić? I dlatego popatrzmy, jak to rzeczywiście jest. Tu jeszcze właśnie wspomnę, dlaczego dano mi ten temat. No, tak chwilę. Usłyszałem, że przyjedzie tu kwiat młodzieży, takiej, która lubi czytać Biblię. I że będą się zastanawiać nad doktrynami. To tak niechcący zapytałem się, a po co to się komu w życiu przyda? Wydaje mi się, że podpowiedź tych, którzy to mówili, była prosta. A spytasz się, to się dowiesz. No i troszeczkę może będę pytał, może zobaczę, jak sytuacja nam się właśnie wytworzy, żebyśmy do tego tematu jakoś tak podeszli. Jak to w życiu codziennym? Po co nam się to może przydać, czy nam się to nie się przyda? A gdyby tak tytułem wstępu. Marta, po co to się w życiu może przydać? Po co to się w życiu mogą przydać te trudne doktryny?
Ja uważam, że one wspólnie wszystkie tworzą taką wiedzę i taką naukę, która pokazuje mi, w jaki sposób Bóg ma plan wobec nas, w jaki sposób go wykonał i w jaki sposób my mamy teraz wypełniać wolę Bożą. Ale składając wszystko w sumie razem. Tak uważam.
Chyba tu dwóch Danieli, tak?
Dawidu,
przepraszam. To pierwszy Dawid. Po co? No po co te wszystkie nauki? Tak jutro, pojutrze, przydadzą się to?
No na ich podstawie możemy, uczymy się. Dają nam wskazówki do tego, jak żyć, oprócz tego, że uczą nas właśnie planu Bożego, czy tego, no, co nas czeka i dają nam praktyczne wskazówki do tego, jak mamy postępować, a także tego, czego mamy oczekiwać, czy w którym kierunku zmierzać.
Dziękuję. Możemy powiedzieć tak na wstępie, że nauki, teoria może się przydać tylko wtedy, kiedy my zechcemy co? Co robić? Praktykować. Kiedy zechcemy praktykować, to wtedy dopiero praca będzie nam podpowiadać, jak to co potrzeba i w chwili stosownej znajdziemy podpowiedź. I wtedy nawet się nie będziemy zastanawiać. No, kiedyś my się to nauczyli, w którym roku, gdzie, co. Ale w stosownym czasie, kiedy przyjdziemy do praktyki, to teoria będzie nam podpowiadać wiele, wiele właśnie takich szczegółów. I gdy sobie wyobrażamy, że z wielką, obopólną korzyścią dla nas będzie, że po odpowiedzi na te pytania pójdziemy do rektora naszej uczelni. Wszyscy wiemy, że jesteśmy w jednej uczelni. Jakie to jakie to na tej szyldzie uczelni, jakie, co tam napisane jest? Szkoła jaka?
Chrystusowa.
Tak, szkoła Chrystusowa. A kto jest rektorem? A kto nauczycielem? Właśnie. Gdy popytamy to, co jest w tej bibliotece, to słowo powie nam, jak my mamy uczyć się, żeby kiedyś w przyszłości coś z tego było. Jak mamy pożytecznie studiować? No po prostu możemy takim pytaniem się zapytać. Panie, a co nam po tym będzie, gdy tak zdobędę tytuł magistra z nauki o okupie? Albo co będzie mi po tym, jak ja będę magistrem nauki ofiara za grzech? To są nauki. A jeżeli są nauki gdzieś w szkole, to można tego przedmiotu się wyuczyć i można być nawet mieć stopień naukowy. Co nam za to będzie? Ktoś tak pytał. Panie, dla tej nauki, którą my od Ciebie pobieramy, pozostawiliśmy domy, wszystko. Częstokroć Wy, jeżeli studiujecie, to wiele rzeczy musicie zostawić i sobie tak pytacie. No dobrze, będę miał tytuł, a jak będę miał tytuł, to co? Co mi to z tego będzie? A najczęściej naszym takim pytaniem, jeżeli jakiś tytuł zdobywamy, to naszym pytaniem jest co? Jak to się przekłada na co? Tak, jak to się przekłada? Jak to, co to z tego będziemy mieli? Panie, co nam z tego będzie? To jest między innymi w dalszym ciągu to pytanie, które mamy. Po co są te właśnie doktryny? W Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, 28, czytamy, Pan Jezus, nauczyciel, odpowiada do nas. Zaprawdę, powiadam wam, iż wy, którzyście naśladowali mnie w odrodzeniu, to co dalej? Gdy usiądzie Syn Człowieczy, było to już czytane, na stolicy chwały swojej, to wy za te studia co będziecie mieli? Będziecie mieli katedry. Będziecie też. Takie jeszcze pytanie. Czy to tak po to się uczymy, żeby tak później siedzieć na katedrze i być zadowolonym? No. Po to? Po co? To było pytanie też. Po co to wszystko jest? Odpowiedzmy sobie prosto. Tak jak tu było powiedziane, że jedno zdanie, żeby zapamiętać, a gdyby tak z tego zdania, z tego całego, tej godziny, gdyby tak wszyscy zapamiętali, po co? Po to, żeby w przyszłości ciężko pracować. Po to, żeby w przyszłości ciężko pracować. Teraz mamy się tego nauczyć na doktrynach. Na doktrynach mamy się nauczyć ciężkiej pracy. Będziemy sobie wspominać, jakiej to pracy i co to za praca. nie uczymy się tylko dla tytułu, tylko aby, ale właśnie dlatego Pan mówi dalej, że każdy, kto by jakby dla tej idei, dla tej nauki porzucił wszystko inne, to i w tym życiu już to i weźmie. Co weźmie? Ile weźmie? 100%. 100% więcej niż miał przedtem. I co jeszcze? I odziedziczy, dziedzictwo weźmie. A w tym dziedzictwie co będzie? Będzie miał dziedzictwo, tym dziedzictwem będzie co? Żywot wieczny. Wielkie dziedzictwo. Więc jest po co studiować? Wyobraźmy sobie, ojciec ma wielkie dziedzictwo. Teraz nawet to trzeba dopiero jakąś książkę czytać, chłopi czy tam jakąś inną, żeby się dowiedzieć, co to takiego dziedzic był. Dziedzic to on właściciel ziemski. To duże obszary. A gdy miał kogoś dziedzica, to ten dziedzic musiał się uczyć po to, żeby później, jak zostanie dziedzicem, to tak tylko siedzieć. Dobry dziedzic to wszystko wie, gdzie trzeba, co zasiąść, co za tego, no w tych wszystkich hektarach. To jest cała praca. I myślę, że gdybyśmy tak powiedzieli, amen. Stawiliśmy sobie pytanie, mamy odpowiedź. Chyba dosyć by było nam na tym. Ale idźmy dalej. Ponieważ doktryn jest dużo. Popatrzmy jeszcze. Nie będę tu o wszystkich doktrynach mówił, bo to jest nie sposób, ale nie mam takiego umysłu ścisłego, żebym tak jedną rzecz po drugiej wyprowadzał, tak jak tu bardzo pięknie bracia robili. Przepraszam, będę skakał z tematu na temat. Może nadużycie za mną, może nie. Ale jesteście studentami niektórzy już pokończyli studia. Więc jeżeli gdzieś tam za kredą na tablicy nadążacie, myślę, że i tutaj nadążycie za tym i... Bo chciałbym raczej łatwe rzeczy mówić, może zbyt skomplikowanym sposobem. Tak mi czasami niektórzy mówią. Ale nie chciałbym tego... To tak jakoś jest. I dlatego popatrzmy, żeby to było łatwe. Popatrzmy na małe dziecko. Małe dziecko idzie do szkoły. Każdy z nas był kiedyś małym. Ja jeszcze jestem mały. Ale jeżeli idzie małe dziecko do szkoły, to zazwyczaj tak patrzeć, ono ma proporcjonalnie za duży dla niego tornister. I niesie ten tornister, dźwiga i tak. Czy to dziecko wie, po co ten tornister dźwiga? Pamiętasz? Byłeś dzieciakiem, pamiętasz troszeczkę jeszcze? Wiedziałeś tak od razu, po co to wszystko?
Nie.
Tak. Ktoś pamięta? Po co? Wiedział? Kto wiedział z was? Po co to tak trzeba?
Później się okazało.
Później okazuje. Najpierw dziecko wierzy komu? Ojcu, matce, że to trzeba. Najpierw dziecko wierzy, że to właśnie, że to tak trzeba. Dlatego my nie wiedzieliśmy w ogóle i jeżeli nie wiedzieliśmy, tośmy nie wiedzieli jednej bardzo cennej prawdy. Nie wiedzieliśmy też tego, co to było. Te rzeczy, które to były, to tak jakby wyjaśnienie tego, co teraz wam chcę tylko powtórzyć. Że te wszystkie rzeczy się zazębiają. A jeżeli się zazębiają, to jedno drugie jakby motywuje, jakby zobowiązuje. Jakby tu nawet było powiedziane to, co ja sam doświadczyłem. Jednemu młodzieńcowi kiedyś opowiadałem sprawy biblijne. Jeden dzień niewiele, drugi dzień niewiele, na trzeci dzień przychodzi do mnie i mówi, aleś mnie nastraszył. Ja go niczym nie straszyłem. Ale jak do niego dotarło, że Biblia jest napisana dla niego, to on się wystraszył Biblii. Dziecko nawet nie wie, że nauka zobowiązuje. Nauka zobowiązuje. A jeżeli dostaniesz tytuł jakikolwiek magistra czy to gdy pójdziesz do pracy, a gdy nie będziesz wiedział tego, co będą od ciebie wymagać, to będzie tak, jak to było mówione. No, niezbyt przyjemnie. Dlatego nauka zobowiązuje. Każdy stopień. Jeżeli dostanie ktoś piątkę w klasie, to zaraz ktoś tam coś o coś zapyta i później mówi, i co? Ty się uczysz i tego nie wiesz? Pismo mówi, że można nawet się uczyć, uczyć i co? Nie, można czasem, można do poznania prawdy nie dojść. A jak to jest z nami? Gdyż te rzeczy wiemy, pomyślmy, jak się ma to do szkoły Chrystusowej. Tu nasze właśnie różnorodne lekcje nazywamy doktrynami. I zauważamy, że tu na naszych lekcjach mamy też lekcje i biologii, i fizyki, i wszystkie, no, wszystkie nauki. Tylko, że na trochę na innym poziomie. Dawid, ty chodząc na studia miałeś anatomię czego?
Człowieka.
Miałeś anatomię człowieka doskonałego?
Takiego przeciętnego.
A doskonałego?
No nie.
A my się uczymy. My się uczymy właśnie rozróżniać, czym się różni człowiek doskonały od człowieka no niedoskonałego. To są nasze studia, to są nasze właśnie zagadnienia. Tu mamy taką matemę na takim poziomie, że wszystkie nasze pytania są wielkimi niewiadomymi i też można ich układać całe tysiące niewiadomych pytań, a gdy przechodzimy do Biblii, gdy się uczymy tej matemy biblijnej, to na wszystkie pytania możemy rozwiązywać równania, które nam pokazują wielkie odpowiedzi. Przecież tutaj jest taka fizyka, gdzie bierzemy czas i przekuwamy go. I z czasu robimy co? Co robimy z czasu?
Czas.
Na co zmieniamy? Lata twojego życia chrześcijanin, jako chrześcijanin na co powinieneś zmienić? Na co zmienić?
Na niekończący się.
I nieśmiertelność to Pan Bóg może tylko zrobić. Co my możemy zrobić? Lata życia. Dorotka, twoje godziny, na co powinnaś zmienić? Czas, na co? No prosto odpowiedź. No chcielibyśmy, Panie Boże, tak chciałbym być lepszy. I to nazywamy co? Wykuwamy charakter. Chcemy czas zmienić w charakter. To jest wielkie zadanie. Przetwarzamy tu, w tej szkole chrystusowej, przetwarzamy zło, które w nas jest, w coś. To zło, które w nas jest, chcemy zmienić. I co chcemy z niego zrobić? Chcemy w miejsce zła wprowadzić dobro, które z Biblii bierzemy. To są nasze nauki. Ale jak to będzie zastosowane w przyszłości, to będziemy jeszcze sobie o tym wspominać. Tu mamy takie lekcje. Lekcje chemii, gdzie prowadzimy doświadczenia, w których bardzo skutecznie proch ziemi przetapiamy przy pomocy Bożej w różnych doświadczeniach. Przetapiamy proch ziemi i robimy tak, jak to kiedyś mówili, że to jacyś alchemicy byli i umieli zrobić co? Zrobić złoto. Tak. Właśnie. Przetapiamy, ponieważ Pan Bóg powiedział, jeżeli będziecie pilnie to wszystko robić, otrzymacie złoto boskie. To jest obietnica zaraz chyba z drugiego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie z Edenu wypłynęła jedna rzeka, rozdzieliła się na cztery, to tak jakby życie uciekło. Pan Bóg pozwolił, aby życie człowieka uciekło z Edenu i żeby się rozdzieliło na cztery części. Gdybyście tam spojrzeli na ten rysunek, plan wieku, byście zobaczyli, że ostateczny cel, to co tu było powiedziane, Pan Bóg widział tą wielką piramidę, ten ostateczny cel i powiedział, to wszystko jest bardzo dobre. Dzięki temu, że Pan Bóg pozwolił, że ta rzeka wypłynęła, że podzieliły się, to jedna rzeka biegła w taką krainę, gdzie się rodzi złoto. Taki sposób życia. Taki sposób życia płynie w krainę, gdzie się rodzi złoto i wypłynie aż tam, na górę, na ten czubek tej piramidy, która podzielona jest na cztery różne jakby sposoby życia. Szkoła poszukiwania zawodu. Nie chcemy znaleźć zawód. Ja czasem tak humorystycznie mówiłem, ktoś mnie się pytał, jaki masz zawód. Ja dość często mówiłem, taki, który mi zrobił w życiu zawód. My takiego zawodu nie chcemy. Chcemy mieć zawód, taki użyteczny. A gdy dzisiaj jest tak bezrobocie, to kto z was chciałby na studiach być, zdobyć jakiś tytuł i później, aha, tak właśnie to jest wypragnione, to nie ma pracy, więc usiąść i tak. Chcielibyśmy pracować. Chcielibyśmy, żeby ten zawód był użyteczny. A jeżeli użyteczny, to właśnie chcemy poddawać się już obecnie pod rygory tejże nauki. Rygory tejże nauki zobowiązują. Rygory tejże nauki nakładają coś. Nakładają jak ten tornister. Do tego tornister coraz więcej, więcej, więcej. I ten tornister, takie ma szelki. Na pewno mało z was, kto widział jarzmo. Kto widział jarzmo? O! A gdzie?
No, mam rodzinę na wsi.
O, tak, rodzina na wsi. Jarzmo, to znaczy, że do czego było?
Do orania pola.
Do orania pola. Jarzmem się to orało?
Nie, nakładało się jarzmo na bydło i to do tego jarzma przyczepiało się ten orka jeszcze na przygoda. I w ten sposób zwierzę ciągnęło jarzmo, do jarzma przyczepiona była orka i tak się spróchniało się.
Tak. Jarzmo to jest pewnego obciążenie. Najczęściej w jarzmie pracowało dwie jednostki. Dlatego Pan powiedział, że on jako nauczyciel, on nakłada obowiązki, nakłada jak jarzmo. I w 11 rozdziale, o, może ktoś przeczyta, 11 rozdział Ewangelii Mateusza 21:30. Proszę bardzo, kto znalazł?
Na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie.
Dziękuję. Dlaczego brzemię będzie lekkie? Jeżeli jarzmo to dwie jednostki ciągną, jeżeli w tym jarzmie drugą jednostką jest kto? Pan, to on pociągnie. Weźmijcie to jarzmo, weźmijcie ten duży, ciężki tornister i uczcie się. A rektor uczelni z płaczem widzi, że mało kto chce się uczyć. Rektor uczelni w trenach Jeremiasza, tak jakby sam Pan Bóg płakał. Płakał nad dzisiejszą teraźniejszością. i podpowiada zainteresowanym, że trzeci rozdział trenów Jeremiasza 27, że dobrze jest nosić takie jarzmo, kiedy? Kto pamięta? Taki tornister dobrze jest nosić kiedy? W młodości, bo jak stary będzie nosił, to on już nic nie zdobędzie. Dobrze jest właśnie w młodości nosić takie jarzmo. Jarzmo Chrystusowe. Jarzmo obciążenia właśnie z doktryn, a doktryny przyjmowane nauki są wtedy obciążeniem, kiedy ja wychodzę, wiem coś i zaraz idę i chcę to stosować, praktykować. Chcę robić praktykę tego, co się nauczyłem. I dobrze jest nosić takie jarzmo od dzieciństwa. Właśnie tak oglądałem was, nawet się zdziwiłem, że tak dużo młodzieży dorosłej tu przyjechało. Że w szkołach już nie jeden z was jest blisko tytułu. I tytuł jakiś taki naukowy, to na pewno jest dobrą rzeczą. I zauważamy, że wiele pism poleca, aby studiować pewne kierunki wiedzy. Czy w sprawach biblijnych tak można jeden kierunek? Tak, jest taka nawet jedna książka w Biblii, w bibliotece naszej. Tak jakbyśmy poszli do biblioteki naszej, to byśmy zobaczyli, że tam jest takie napisane, że błogosławiony, kto czyta tylko tą książkę. O jakim księdze mówię?
Objawienia.
Księga Objawienia. Tak jest napisane. To znaczy, że co? Tylko tą księgę Objawienia? Czy wystarczy tak? No ja będę się specjalizował tylko w wiedzy odnośnie okuku. A drugi, no a ja, żebyśmy się razem nie sprzeczali, to ja będę specjalistą od... Czy to o to chodzi? No powiedzcie mi, jak to jest? Jak to powinno być w naszej uczelni? Widzę, że przegrałbym, gdybym tak stawiał tylko na wasze odpowiedzi. Jakoś trudno wyegzekwować. Myślałem, że to wszyscy będą nie dawać mi do powiedzenia i wtedy by... Proszę bardzo. Po nazwiskach mi łatwiej. W szortach.
No myślę, że nie można się w ten sposób specjalizować, bo Biblia jako całość stanowi spójność. Nie można wyciągać tylko jej fragmentu. Trzeba łączyć wszystko w jedną całość.
Dziękuję. Kontrisz.
Ja też uważam, że nie można dzielić Biblii na... Nie można obierać sobie takiej wąskiej specjalizacji, ponieważ... Będziemy zbawieni jakby z całości, będziemy rozliczani z całości Biblii, a nie tylko z jakichś jej fragmentów. A poza tym Biblia tworzy całość, nie jest jakimś... Nie można powiedzieć, że która księga stanowi odrębną część. Nie można jej rozważać osobno, jedynie w kontekście całej Biblii. I w każdej księdze są odniesienia do pozostałych ksiąg. Nie można tego tak rozdzielić. To nie jest jak na przykład klocki Lego, tylko jest jak ludzki organizm, prawda? Jeśli wyjmiemy nerkę, to już to nie działa tak, jak powinno. Prawda jest druga, ale jeśli na przykład wyjmiemy wątrobę, no to już niestety.
Tak do kompletu. Dziewońska.
Ja tutaj zgadzam się.
Proszę?
Zgadzam się z myślami poprzedników. Uważam też, że nie powinniśmy opierać się na jednym wersecie, a moglibyśmy też znaleźć konkretnie jeden werset, który nie ma odniesienia w objawieniu i oprzeć na tym jakąś wiedzę. Powinniśmy szukać potwierdzenia całej dziedziny.
Dziękuję. Między innymi wiemy o tym, że wiele zestawów tych bibliotek chrześcijańskich ma 72 ksiąg. A my mówimy, że nam wystarczy 66. Dlaczego tak mówimy? Bo te inne opisy z tych innych ksiąg drugokanonicznych nie mają co? Nie mają połączenia z tymi księgami, które my mamy. I dlatego uważamy, że to są drugokanoniczne, nas nie obowiązujące. Bo ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy teraz rozmyślali tutaj, co za znaczenie miało, że pies biegł i merdał ogonem. A jest tak, w tych dodanych są takie zwroty. Proszę.
Tobiasza chyba księga, tak?
Nie szastuj. Nie szastuj. I dlatego, gdy sobie właśnie chcemy tak jakoś uzmysłowić, co to będzie, co my uzyskamy z tego, że czy będziemy mieli pracę, czy będziemy bezrobotnymi, czy rzeczywiście będziemy mieli taką pracę, gdzie będą nam w prawdziwym złocie płacić, a chcielibyśmy. Gdy sobie wspominamy, że małe dziecko najczęściej nie wie, po co dźwiga te ciężkie ciężary, a raczej ufa rodzicom i trzeba, i wierzy, że to tak trzeba, to niech nam przychodzi pierwsza taka ważna odpowiedź, którą sobie możemy podkreślić. Uczymy się Bożych doktryn, bo wierzymy rodzicom, wierzymy ojcu i wierzymy matce. No, ojca znamy. Ojcem jest Bóg. Matką też znamy. Matką jest obietnica. Boża obietnica jest matką, która nas, to apostoł Paweł nam podpowiedział. I jeżeli wierzymy w Bożą obietnicę, jeżeli wierzymy Bogu, to mamy zaufanie, że to, co On nam włożył do tornistra, jest nam potrzebne. Mamy się tego uczyć. To jest pierwsza jakby podpowiedź, po co my się mamy tego uczyć. Ale szukajmy dalej. Ktoś właśnie powiedział, że po to się nosi szkolne teczki, aby później w życiu czasem były nie tylko chleb, ale i bułeczki. I to tak jest. Coś w tym jest. My zauważamy, że dla jakichkolwiek ziemskich, miernych korzyści poświęcamy bardzo wiele czasu na ludzkie nauki. Gdybyś tak, Łukasz, wyliczył, ile procent twojego życia poświęciłem ci na naukę, aby zdobywać tytuł, to ile to czasu było?
Rozpoczynając od szkoły podstawowej? To z 90%.
To jest tak. I to jest co? Przygotowanie do jakiego życia?
Krótkiego,
bo kto tam wie, ile tam nam. Dlatego dziecko, młodzieniec, dorosły. Dziecko się uczy, młodzieniec się uczy, a dorosły? Iluż ludzi obecnie pracuje i mówię, wyganiają mnie na studia. Wyganiają mnie, żebym dokończył coś. Bo jeszcze mało. Wszyscy zdobywają wiedzę. Wszyscy zdobywają umiejętność, bo chcą korzystać z niej. Chcą korzystać z umiejętności, żeby być bardziej przydatnym w pracy. I dobrze jest, gdy my, wierząc Bogu, wierzymy, że Jego doktryny w życiu naszym się przydadzą. Apostoł Paweł w liście pierwszym do Koryntów, w 15 rozdziale, sięga myślą do przyszłości i wspomniał, że wszystkie te nasze rozmyślania mają sens tylko dlatego, że Chrystus zmartwychwstał. Ciekawa rzecz. No, uczymy się wiary. Gdybyśmy się tak nauczyli wiary, a Chrystus by nie zmartwychwstał, to co? Daremna wiara. Znaczy nic. No, uczymy się innych. Wszystko to ma sens, że Chrystus zmartwychwstał. Ale jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremna, mówię, byłaby wiara nasza. Bo jeśli byśmy tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję mieli, na wszystkich ludzi bylibyśmy najbiedniejsi. To znaczy, że nie krótki okres życia teraz, ale te korzyści nasze, te nasze uzyskane rzeczy mają się odnosić jakoś do przyszłości też. W tym życiu już 100 razy więcej, ale w przyszłości też coś jeszcze. Dlatego nasza wiara jest taką, że wierzymy, iż to, co teraz my się uczymy, będzie pożyteczne w obiecanej wieczności. Apostoł Piotr, to samo widząc, podpowiada nam 2 Piotra 1:5. Czy pamiętamy taką jakby szkolną dodawankę? Chyba wszyscy to pamiętamy, że sama wiara co? Wystarczy? Mamy to już, tą wiarę mamy. Ale wiara jednak. Apostoł radzi, co czynić? I to z wielką pilnością. Z wielką pilnością trzeba na co dzień coś czynić. Co trzeba robić? Dodawać. Trzeba właśnie uczyć się dodawania. Dodać jedno, drugie, trzecie. Dodawać. I gdy uważnie, starannie, szybko, natychmiast weźmiemy się do pracy, to być może ten krótki okres życia nam wystarczy, żebyśmy wypracowali ten charakter, który będzie minimum. Dlatego, gdy mamy tę ufność, że mamy dobrą naukę, gdy dodajemy, gdy mamy właśnie to, co dodaliśmy do wiary trzeba dodać w takim bezpośrednim tłumaczeniu. Pierwsze, co trzeba by było dodać? Nie to, co tam napisane, trudno zrozumieć, ale co należy dodać? Masz wiarę i co masz dodać? Uczyć. Apostoł Piotr to jeszcze inaczej mówi. Nie bój się nikogo, bądź zdecydowana. Jak pień, który wyrasta z korzenia. Bądź zdecydowana. Nie daj się nagiąć na żadne strony. To masz być uparte na korzeniu. Ma być w ziemi. Wmocowane. Nie dać się żadnym wiatrom za mocno kołysać. Mamy mieć swoje. Mamy właśnie to nazwał cnotą, czyli męstwem, czyli odwagą. Być może znacie, a jeżeli nie znacie, to radziłbym lekturę poszukać. Jest taka cieniutka broszurka, którą się czyta jak nowelka. Nowelka, która mówi o mnie, o każdym z nas. Ma taki tytuł: Drzewo nad strumieniem wód sadzone. Gdybyśmy tak przyrównali właśnie ten opis, co apostoł w drugim tym liście napisał o tym dodawaniu, gdybyśmy to przyrównali właśnie do drzewa nad strumieniem wód sadzonym, to byśmy zobaczyli wiele zależności. By nam to bliżej było i byśmy zobaczyli, do czego nam potrzebne są doktryny. Gdy pamiętamy, że Bożą naukę można sprowadzić do tego, jakby porównać ją, Boża nauka, jest takie dwa porównania. Ona może być porównana do słońca i może być porównana do wody. Drzewo, gdy korzysta z promieni słońca i gdy jest blisko wody, to ono rzeczywiście może wydać z siebie coś. I to, co wspomniałem, kwiat młodzieży, to jest dobre określenie. Kwiat młodzieży, tylko czy ten kwiat wykorzysta to, co świąty daje światło i to, co właśnie daje woda. apostoł Piotr wspomniał, że gdy jest wiara, to jest możliwość do tej wiary coś dodawać. I my stwierdzamy, że dzięki Bogu my taką wiarę jednak mamy. Mamy taką wiarę żywą, opartą na zbawczej krwi Jezusa, która wciekła w ziemię. Gdy uważnie właśnie korzystamy z biblijnych podpowiedzi, gdy je szeregujemy, to widzimy w nich ciągłość nauk Bożych i wtedy wiara nasza porównana do korzenia będzie się coraz bardziej umacniać, a gdy się będzie umacniać, wypuści z siebie tą łodygę i pismo mówi, że taki korzeń musimy pamiętać, żeby on wydał owoc. Chciałbym teraz jedną rzecz. Więcej znacie się na komputerach niż na roślinach, ale niektórzy się znają. Rośliny są różnego rodzaju. Jedne rośliny mają owoc gdzie? Pod ziemią, kartofel. Czy to dobrze, jeżeli chrześcijanin taki jest takim kartoflem? No, chyba nie.
Nie, bo owocu nie widać.
Nie widać owocu. Czyli inaczej mówiąc, ten owoc powinien być gdzie? Gdzieś na górze. I ten owoc nie ma być byle jaki owoc. Ten owoc to jest ten owoc, w którym cała ludzkość poszukuje. Jest co robić. Jest co robić. Jest potrzeba produkowania owocu. Produkowania owocu takiego, które ludzie potrzebują. A ludzie potrzebują czego? Życia, zdrowia. Gdyby tak ktoś powiedział, wiecie co, ja mam owoc żywota, który w raju się zagubił. Wiecie, jaka to kolejka by była? Jaka przyszłość? Ile pieniędzy? Coś takiego nam dano wyprodukować. Nie! Ten owoc, który jest przy korzeniu, zaraz pomniemy, jaka różnica. Wiemy, że ten owoc, o którym mówimy, to często nazywamy, że powinien nazywać się jak? No młodzi, to wy wiecie, wszyscy wiecie o tym.
Miłość.
Miłość, tak, brat mi zapomniał. Tak, miłość. Nawet jeszcze coś więcej. Jeszcze, to jest tam ma być taka łaska, takie coś ponad. Tylko, jeżeli owoc jest tam wysoko, ten owoc życia, to on jest właśnie ten Boży owoc, który z dotkryn Bożych wyrasta. Ale jeżeli ten owoc jest przy korzeniu, takim kartoflem, to biblijnie jak to jest nazwany ten owoc? Czy to o taki owoc chodzi? Nazwane jest też miłością. Pamiętajcie, to też nazwane jest miłością. Miłość do pieniędzy jest czym? Jest korzeniem wszelkiego zła. To jest taki właśnie podziemny kartofel urósł i chcemy tym handlować. I nie mówię nic przeciwko tym, że czymś handlujemy w życiu. To jest całkiem co innego. Ale co innego? Mieć to właśnie chęć wzbogacenia się dzięki właśnie temu, że ktoś traci. Gdy rozumiemy, że doktryny są właśnie Bożym takim Bożymi podpowiedziami, Bożym światłem, że Bożym takim strumieniem wód prawdy, to czytamy to, co właśnie Bóg do nas przemawia i w proroctwie Jeremiasza 17, rozdział 7, werset. Przeczytajmy sobie. Proszę bardzo, może ktoś znajdzie? 17 rozdział proroctwa Jeremiasza, 7 werset. werset.
Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan.
Dziękuję. W innych tłumaczeniach szczęśliwy. Błogosławiony. Chcemy być właśnie takimi błogosławionymi. I tu od razu mówi, że jeżeli będziemy polegać na Panu. Właśnie o tym szczęściu. My myśląc, gdy czytamy tą proroczą podpowiedź, to Boża podpowiedź mówi, jak to szczęście osiągnąć. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest wstęp do psalmów, do najgrubszej księgi? Z Oleszyc. Na L nazwisko zapomniałem. Z Krakowa.
Wstęp do psalmów?
Tak. Wstęp do psalmów. O czym jest ta mowa?
Historia Ioba?
Wstęp do psalmów.
Pierwsze słowa
psalmu,
tak?
No, pierwsze rozdział, pierwsze werset, tak.
Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożną.
I dalej? A przeczytajmy to sobie właśnie w tym błogosławiony mąż, w tym proroctwie Jeremiasza. To samiutko jest powiedziane. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufność jest Pan, jest on jako drzewa woda sadzona nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. I porównajmy teraz. Korzenie już wiemy, co to znaczy. Korzenie to takiego. Mówiliśmy, że co to jest? Korzenie jest co? Miłość do pieniędzy. Ale to jest ten korzeń, który wydaje owoc pod ziemią. A my mówimy o tu drzewo. Drzewo, które owoc wydaje. I przy tym drzewie korzeń to jest co? Mówiliśmy. Nie dajmy się chwiać. Tak, raz zapamiętajmy. Najważniejsze podstawą wszystko, nawet okiem, którym można widzieć rzeczy niewidzialne, to jest co?
Wiara.
Tak, to jest właśnie ten korzeń. I dlatego mówi, że jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Wiara nasza idzie aż nad potok prawdy i tam zapuszczają są korzenie i taki ktoś nie boi się, gdy upał nadchodzi. Lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy nie frasuje się i nie przestaje wydawać owoców. Ciekawe właśnie proroctwo. Gdy mamy pytanie, po co nam są potrzebne doktryny, to zauważamy, ile komentarza właśnie dają nam te jakby podpowiedzi. Otóż właśnie szczęście nasze polega na tym, że mamy wiarę, mamy ten właściwy korzeń do drzewa sprawiedliwości, które to drzewo sprawiedliwości wyda właściwy owoc. Gdy korzeń ten porównujemy według listu do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset, to rzeczywiście on nam, ta podpowiedź bardzo wiele tłumaczy, że bardzo wiele niewidzialnych, niewidocznych rzeczy my możemy widzieć. I tak jak korzeń pod wpływem jakby ciepła rośnie i ma taką tendencję, że on zawsze się kieruje w jaką stronę? W stronę wilgoci. On wyszuka, gdzie właśnie ten potok jest blisko. Gdzie są te życiodajne składniki. Tak wiara nasza, sięgając do Bożych doktryn, pod wpływem Bożych doktryn, pobiera pokarm dla tego, co na tym korzeniu się rozwija. I tu, gdy sobie właśnie wspominamy, to na tym korzeniu rośnie ten pień, z pnia wyrastają co? Znamy drzewa w lesie. Co dalej?
Gałęzie.
Gałęzie. A z gałęzi mniejsze gałązki, to wszystko apostoł Piotr właśnie innym językiem opisał. A później wyrasta to, co zielone, co bardzo się na wietrze kołysze, a gdy się tak zawsze kołysze na wietrze, to można porównywać nawet z cierpliwością, że zawsze się liście ruszają. Później wychodzi coś takiego, co nazywamy zaczątkiem kwiatu. I później kwiat się rozwija, a później powstaje z tego owoc. Ale zanim to wszystko będzie, to musi to wszystko urosnąć. A gdy to wszystko rośnie, to i korzeń wzrasta. I wszystko... A my wspominamy, że po to rośnie mną gałęzie, żeby mieć owoc. Ale żeby był ten owoc, to muszą być te zaczątki kwiatów. A jeżeli zaczątki kwiatów, to muszą być właściwe warunki. W zimie, na letnim, na tym drzewie, które w lecie kwitnie, można zobaczyć w zimie kwiaty. Muszą być warunki, muszą być odpowiednie warunki. A oprócz tego muszą być jeszcze coś takiego, co potrzebne jest, aby zapylały te kwiaty. Gdybyśmy tak spytali pszczelarzy, gdybyśmy tak zapytali się, no oglądasz, że w pszczole, w ulu są jakie pszczoły? Kto z was wie? Są trutnie, są pracownice i jest królowa. I co to się dzieje, że tu wyszedł truteń, a tu królowa? Od czego to zależy?
Od ilości pokarmu.
Od ilości? Od jakości. Może i od ilości, od jakości. Specjalny pokarm przygotowywany. I coś, dlatego to mówię, że coś takiego właśnie są te Boże doktryny, to jest taki specjalny pokarm, żeby tworzyć królowe. Żeby tworzyć owoc życia. Żeby właśnie tworzyć to. To jest specjalny pokarm. Tu było wspominane, że był taki naród, który nawet miał specjalne powiedziane dokładnie, co ma jeść, czego ma nie jeść. Jaki to naród? Izrael. Byli tacy młodzieńcy, co chcieli się w niewoli zastosować do tego i powiedzieli, nie, my tych przysmaków babilońskich nie będziemy jeść. Jak się nazywali? Wiemy też, że byli tacy Nazarejczycy, to nawet nie wolno było im jeść owocu winogron. Obecnie wiemy, że najbardziej ostrożnymi przy spożywaniu pokarmu powinny być brat doktor, lekarz. Kto? Najbardziej ostrożnymi przy spożywaniu pokarmów powinny być.
Powinny być osoby, które dbają nie tylko o siebie, ale jeszcze na przykład o maleństwo, które się rozwija.
Na każdym opakowaniu leków jest napisane. Co napisane? Kobieta w ciąży niechaj uważa. Dlaczego to wspominam? Bo mamy co? Mamy zarodek życia. To Bóg nam dał. Dopierośmy mówili o tym działaniu duchowym, że jeżeli ktoś się poświęca, to życie swoje ziemskie kładzie i ono idzie do grobu. Ale w tym życiu ziemskim rozwija się nowe stworzenie, które idzie do nowości życia. Jeżeli to się rozwija, ileż trzeba starania. A Bóg wie, co jest potrzebne. I dlatego daje odpowiednie pokarmy, odpowiednie mleczka, odpowiednie, wszystko przygotowane, odpowiednie nauki, które pomagają właśnie rozwijać to. I nie tylko, że one pomagają rozwijać temu się nowemu stworzeniu, ale ono pomaga rozwijać też nasze jakby myślowe zdolności, które bardzo często w Biblii przyrównywane są do wielkiej atletycznej siły, nawet do Samsona. Samson jako słońce. Jego atletyczna siła pochodziła dlatego, z tego, że właśnie rodzice już pilnowali się, matka się pilnowała, co ma jeść, co nie. I on nadal niektóre rzeczy nie spożywał, niektóre spożywał. Tak jest chrześcijaninem. Ponieważ jest walka, jest obecnie, a w przyszłości. Pismo mówi, że mamy być zawodowcami, mamy być sportowcami, mamy biegnąć, nie ustawać. Dlatego to właśnie właściwy pokarm jest bardzo potrzebny dla wytworzenia właściwego owocu. Gałęzie wiedzy, gdy rosną bardzo, bardzo wysoko, to możemy sobie wyobrazić, jak to w górach tam, wysoko w niebie, gdy te gałęzie nasze wiedzy idą, co tam w niebie zostało pokazane. Możemy sobie wyobrazić oną tęczę, która jest niczym innym, tylko innym światłem, tak przygotowanym, żeby te gałęzie wiedzy, idąc aż tam, żeby zdobywały takie oświetlenie, jakie potrzebne jest do osiągnięcia owocu życia. To w wielu miejscach dokładnie jest powiedziane, jakby w Biblii powiedziane. No, znowu ktoś teraz mógłby powiedzieć, no dobrze, ale jak to jest w praktyce? Tak, teoria to... Teoria jest piękna. Piękna właśnie. Prorok Jeremiasz jakby powiedział, że kto swoją wiarę skierował do Bożego potoku, ten zawsze ma zieleń życia. Gdy nawet przychodzą suche lata, ten się nie frasuje, ale dba o owoc życia wiecznego. Jak to no, dosłownie wymowne. Dziś no, wielu z was jest studentami. Myślę, że wszyscy, żeście się czego jak czego, ale na studiach dowiedzieli, nauczyli i wiecie, co to znaczy susza w kieszeni. To student na pewno to dokładnie wie. Się nie zmieniło. Tak dawno, przed wojną nazywali Żaków i mówili, co on ma w kieszeni. Tak się nie... I chodzi student do szkoły i wie, że wyuczy się, a tu kryzys nadciąga, kryzys światowy. Jak będzie dalej? Ale jeżeli ma przy sobie właśnie tą zieleń, to na pewno zieleń, nadzieja, na pewno będzie z tego korzystał. Dlatego, gdy na to pytanie, aby się przygotować, to właśnie tą wiedzę podają nam Boże doktryny. Między innymi apostoł Paweł w liście pierwszym do Tymoteusza 6:6 opisuje, jak winien wyglądać właściwy zalążek dobrego, owocowego kwiatu. Co nazwał Piotr zgodnie z apostołem, że to właśnie jest jakby pobożność. Ten kwiatostan pobożności musi być bardzo wysoko. I tam, gdy jest umieszczony, coś się tam dzieje. Gdy rzeczywiście aż tak w tą tęczę wchodzimy. A ta tęcza ma ileś tam różnych barw. Gdybyśmy tak te barwy sobie pomyśleli, że to przecież to o tym śnił Jakub. gdybyśmy tak sobie pomyśleli, że to Pan Jezus nam tłumaczy. I mówi, że od tej pory już nie będziecie śnić, ale będziecie widzieć tą drabinę do nieba, tą możliwość, którą, że można pod... Będziecie wtedy starać się, żeby wasze nauki pozwalały wam z chwały w chwałę wchodzić, żeby wam pozwalały iść w niebo i po tych jakby stopniach stawać. To Pan Jezus mówi, od tego czasu zobaczycie Syna Człowieczego, czyli Jego zobaczycie, że On będzie tym wielkim, tą drabiną, tą wielką możliwością, przez Niego można. I gdy On, gdy tak będziecie po tych stopniach chodzić, będzie, zobaczycie, coś się tam dzieje. Tam w niebiosach coś się dzieje. Tam schodzą po tej drabinie, co? Pszczoły takie. Aniołowie, które siadają na kwiaty i robią duchową posługę. Taką, że kwiat się może rozwijać. Gdy młodzieniec wykorzysta szansę, gdy idzie na tą... Może skorzystać z usługi anielskiej. To jest teraz możliwe. A to wszystko zawarte jest właśnie w tych wszystkich naszych doktrynach, o których się właśnie zastanawiamy. To jest nic innego, tylko jeżeli mamy właśnie tą wiarę, jeżeli rozwijamy to, to mamy dar tłumaczenia snów. I jeżeli Faraon obecnie mówi, że mu się śni, że idą suche krowy, to chrześcijanin stając przed Faraonem zaczyna tłumaczyć. Nie bój się. Nie bój się. Owszem, to przychodzi tak, ale ty się możesz zabezpieczyć. A jak się możesz zabezpieczyć? Zrób spichlerze. Każdy chrześcijanin musi się zabezpieczyć na to, co przychodzi, co złego, jak suche lata nadchodzą. Musi się zabezpieczyć sercu swoim, naskładać, aby gdy przyjdzie potrzeba, ze skarbu serca swojego wynosić i stare, i nowe rzeczy, wszystkie te składy, jeżeli to rzeczywiście będzie, to będzie to. Owszem. Jest jeszcze też powiedziane, że słuchaj uważnie, żebyś czasem nie myślał, że gdzieś indziej zdobędziesz jakiś pokarm. A jeżeli zdobędziesz, no to to jest inny pokarm. Jeżeli zdobędziesz inną szatę, to jest inna szata. I Pan Bóg mówi przez proroka Izajasza w 4 rozdziale od 1 wersetu, że będą tacy, którzy będą kiedyś mówić, Panie, Panie, myśmy co? My, Panie, no, wiesz, no, my nie, od Ciebie nic nie chcemy. My pokarm to będziemy mieli swój. Swoje doktryny będziemy mieli. No, Panie, my od Ciebie nawet szaty sprawiedliwości nie chcemy. My się sami usprawiedliwimy. Ale Pan co? Pan nie bardzo będzie chciał właśnie przyjąć za swoich.